Cześć. I jak Wam się podoba nowe intro? Koniecznie dajcie znać, bo spędziłam trochę czasu, żeby je przygotować i szczerze mówiąc jestem ciekawa Waszych opinii. A wracając do głównego powodu, dla którego odpaliliście ten odcinek, to dziś będę opowiadać o dramatycznej sprawie zabójstwa, nazywanego również najpotworniejszą zbrodnią w Wielkiej Brytanii. Sprawa jest bardzo kontrowersyjna, do tej pory nie wiadomo, czy za kratkami siedzi właściwa osoba i generalnie do tej pory jest wokół niej sporo zamieszania. Nie spotkałam się z żadnym materiałem, czy to podcastem, czy artykułem w polskich źródłach na ten temat, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujący odcinek. Zaczynamy. W nocy z 26 na 27 czerwca 1999 roku służby otrzymały wezwanie do pożaru domu zlokalizowanego przy Calvin Road 9 w niewielkiej miejscowości Clyde, położonej na południu Walii niedaleko Swansea. Po strażaków zadzwonili sąsiedzi, którzy zauważyli wydobywający się z okien na piętrze budynku dym. Na miejscu bardzo szybko pojawili się strażacy oraz ratownicy. Gdy weszli do budynku, zastali makabryczny widok. Znajdowały się tam cztery zmasakrowane ciała należące do lokatorek. 34-letniej Amandy Power i jej dwóch córeczek, 10-letniej Katie oraz 8-letniej Emily, a także 80-letniej matki Amandy, Doris Dawson. To odkrycie wstrząsnęło całą lokalną społecznością. Dom z horroru. Najbardziej przerażająca zbrodnia w Wielkiej Brytanii. Okropne bestialstwo. Najgorsze masowe morderstwo w historii południowej Walii. Tak krzyczały nagłówki gazet i bardzo obrazowo przedstawiały to, co wydarzyło się tam w sobotnią noc. Jak udało się ustalić śledczym, w nocy sprawca włamał się do domu kobiet i brutalnie pobił je metalowym prętem. Podczas wstępnych działań na miejscu zbrodni ustalono także, że przyczyną pożaru było podpalenie. Śledczy zakładali, że to zabójca podłożył ogień, próbując w ten sposób zatrzeć ślady. Pogrzeb zamordowanych w tak brutalny sposób kobiet skupił całą społeczność. W ostatniej drodze towarzyszyły im prawdziwe tłumy. Wszyscy wypowiadali się też w samych superlatywach o zmarłych. Powtarzano, że rodzina była ze sobą bardzo zżyta, że Mandy świetnie opiekowała się zarówno swoją schorowaną matką, jak i córeczkami. Opinia publiczna nalegała, by policja jak najszybciej skazała winnego tej okropnej zbrodni. Presja była więc ogromna, a śledztwo szło, delikatnie rzecz ujmując, bardzo słabo. Tej nocy, której doszło do zabójstwa, nikt z sąsiadów nie zauważył w okolicy niczego podejrzanego. Przez cały czas zastanawiano się także, dlaczego sprawca był aż tak brutalny. Ofiary były zmasakrowane, a sprawca uderzał je wielokrotnie metalowym słupem. Część źródeł przytacza opinie ekspertów, którzy już później wypowiadali się w tej sprawie. Jednym z nich jest Mike Berry, psycholog sądowy, który podkreślał, że sprawcom musiały miotać bardzo silne emocje w momencie popełniania tego czynu. Podkreślano też, że niewiele jest podobnych spraw kryminalnych, zaledwie kilkanaście przypadków na całym świecie. Część ekspertów zauważyła także, że zabójca prawdopodobnie nie zaplanował tej zbrodni wcześniej. Oprócz brutalności tego ataku miał o tym świadczyć fakt, że nie przyniósł on ze sobą żadnego narzędzia zbrodni. Metalowy pręt, którym zadawał ciosy ofiarom, pochodził z posesji należącej do kobiet. Sama ta brutalność w zadawaniu ciosów, szczególnie w odniesieniu do Mandy, mogła według śledczych świadczyć o tym, że ta sprawa miała dla mordercy charakter bardzo osobisty. Policja uważała także, że to właśnie 34-letnia Amanda była głównym celem ataku sprawcy i prawdopodobnie także głównym źródłem jego olbrzymiej furii. Śledczy zastanawiali się, kto i dlaczego mógł dopuścić się takiego strasznego czynu. Zaczęto więc prześwietlać życie Mandy. Kobieta od urodzenia mieszkała w Clyde. To było takie spokojne, nieco nawet senne miejsce, gdzie większość ludzi czuje się bezpiecznie. Amanda Power, zwana przez wszystkich Mandy, pracowała jako pielęgniarka i wychowywała samotnie swoje córeczki. Zajmowała się także swoją chorą i niedołężną matką, Doris. Ojcem dziewczynek był Michael Power, którego Mandy poznała w wieku 16 lat. Para spotykała się ze sobą przez kilka lat, a w końcu, kiedy Mandy skończyła 20 urodziny, postanowili się pobrać. W międzyczasie kobieta skończyła szkołę i została pielęgniarką, a jej mąż Michael piekarzem. I chociaż oboje bardzo lubili swoje prace, to niestety ich wynagrodzenie nie pozwalało na to, by mogli kupić własny dom i wyprowadzić się na swoje. Ich sytuacja finansowa była, krótko mówiąc, kiepska. Środków nie wystarczało nawet na wynajem i tu z pomocą młodym małżonkom przyszła matka Mandy, która pozwoliła im u siebie zamieszkać. Takie rozwiązanie może nie było szczytem marzeń młodych, ale żadnej alternatywy w tamtym momencie nie mieli. Zamieszkali więc z Doris i powoli odkładali pieniądze na własne lokum. Relacje rodzinne pomiędzy Mandy, jej mężem i matką były zresztą naprawdę w porządku, bo Doris była bardzo lubianą i niekonfliktową osobą, która wśród lokalnej społeczności miała opinię pomocnej, spokojnej i uśmiechniętej osoby. Amanda również, podobnie jak jej mama, miała opinię właśnie takiej uroczej, takiej niekonfliktowej kobiety, która bardzo szybko zjednywała sobie ludzi. Świadkowie wspominają, że Mandy i Michael byli w sobie bardzo zakochani. Żyli życiem typowego młodego małżeństwa. Oszczędzali, i to zresztą całkiem skutecznie, na własne lokum, aż nagle okazało się, że Mandy jest w ciąży. Ciąża planowana co prawda nie była, ale oboje w zasadzie ucieszyli się, bo tak czy siak chcieli w niedalekiej przyszłości powiększyć rodzinę. Z uwagi na fakt, że stało się to szybciej, postanowili też wykorzystać swoje oszczędności i nieco szybciej kupić własny dom. Wprowadzili się tam, a w 1989 roku 24-letnia wtedy Mandy urodziła ich pierwszą córkę, Katie. Wkrótce Mandy ponownie zaszła w ciążę i w 1991 roku para doczekała się drugiego dziecka, również córki, której nadali imię Emily. Narodziny córek i kupno własnego lokum dopełniły szczęście pary, wszystko układało się świetnie i oprócz takich drobnych problemów dnia codziennego naprawdę nie mogli narzekać. Ale po kilku latach takiej sielanki, takiego spokojnego życia, Michael stwierdził, że to nie do końca mu odpowiada. Mężczyzna postanowił opuścić swoją rodzinę i wziąć rozwód z Mandy. Gdzieś w okolicy pojawiły się także plotki o tym, że Mandy taka do końca wierna swojemu mężowi też nie była. Ktoś gdzieś podobno widział ją z obcym mężczyzną, w źródłach przewija się informacja, że domniemany kochanek był taksówkarzem, ale nie zostało to nigdy oficjalnie potwierdzone. W każdym razie oficjalnie zakończyło się małżeństwo Mandy i Michaela. Opieka nad Katie i Emily przypadła Mandy, z kolei Michael wyprowadził się z ich wspólnego domu. Nie stracił jednak kontaktu z córkami, widywał je dosyć często, płacił alimenty i razem z Mandy podejmował najważniejsze decyzje dotyczące ich wspólnych dzieci. Michael Power długo także singlem nie pozostał, wkrótce poznał nową kobietę, z którą postanowił stworzyć związek. Mandy z nikim się nie związała, a opieka nad córkami i praca w szpitalu pochłaniały cały jej czas. Niestety jej wypłata nie była też na tyle wysoka, by kobieta z jednej pensji i alimentów była w stanie utrzymać cały dom. Wkrótce też na rodzinę spadł kolejny cios, bo Doris, matka Mandy, miała wylew. Choroba na tyle uniemożliwiła jej samodzielne funkcjonowanie, że potrzebna była jej całodobowa opieka. Mandy długo się nie zastanawiała. Wraz z córkami i matką zamieszkała w domu Doris w bliźniaku przy Kelvin Road 9. No i co tu dużo mówić? No kobieta łatwo nie miała. Wciąż pracowała zawodowo, a na dodatek oprócz opieki nad córkami musiała zajmować się również swoją mamą. I dość szybko zaczęła się czuć przytłoczona tymi obowiązkami. Każdy jej dzień wyglądał niemal identycznie. Do tego stres i niepokój o stan zdrowia Doris sprawiały, że Mandy potrzebowała oderwania się i też chyba takiego pomyślenia tylko i wyłącznie o sobie w tym wszystkim. No i jak pomyślała, tak zrobiła. Stwierdziła, że najlepszą opcją na poprawę jej samopoczucia będzie pójście na randkę, poflirtowanie z mężczyznami i poznanie kogoś nowego. Tak rzuciła się w wir przelotnych znajomości, ale nie poznała jednak nikogo, z kim chciałaby wejść w związek. Nie poczuła chyba tych magicznych motylków. Owszem, było miło, ale z żadnym z panów to nie było to. Poczuła również, że męskie towarzystwo, owszem, sprawia jej radość, ale brakowało jej przyjaciółki. Takiej, z którą mogłaby pogadać o głupotach, ponarzekać, czy też wypłakać się w rękaw. I znów od myśli przeszła do czynów i rozpoczęła poszukiwania nowych znajomych. W tym celu dołączyła nawet do żeńskiej drużyny rugby i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Mandy bardzo szybko wkupiła się w łaski zawodniczek, tak jak wcześniej mówiłam, ona miała talent do zjednywania sobie ludzi, więc znalezienie nowych znajomych też nie sprawiło jej większego problemu. Szczególnie bliską relację Mandy zawiązała z jedną z zawodniczek, Alison Lewis. Kobiety dość szybko przestały być tylko znajomymi, które dzielą tę samą pasję, ale stały się przyjaciółkami. Często się spotykały, spędzały razem masę czasu, pomagały sobie, no i ogólnie dobrze czuły się w swoim towarzystwie. Alison, oprócz tego, że grała w drużynie rugby, była byłą policjantką. Nie pracowała już w zawodzie ze względu na stan swojego zdrowia psychicznego i problemów, jakie miała w przeszłości. Jej stan spowodowany był właśnie prawdopodobnie stresem, jakiego doświadczyła przy jednej z prowadzonych przez siebie spraw. Żeby jakoś poradzić sobie z tą frustracją po całkowitej zmianie życia, Alison zapisała się do żeńskiej drużyny rugby i szybko stała się jedną z jej czołowych zawodniczek, z takich filarów drużyny. Dziewczyna była szybka, zwinna, wysportowana, posiadała nawet czarny pas w karate i była bardzo biegła w posługiwaniu się różnego rodzaju narzędziami używanymi w niektórych sztukach walki, więc no po prostu spotkanie z nią to nie były przelewki. No i trzeba podkreślić, że była naprawdę dobrą zawodniczką na tyle, że kilkukrotnie reprezentowała Walię w międzynarodowych rozgrywkach właśnie w tej dyscyplinie. No i tak jak mówiłam, Alison i Mandy zaprzyjaźniły się, często spędzały razem czas, poznały swoje rodziny i gdzieś tam generalnie no, wydawało się, że ta relacja jest bardzo, bardzo zażyła. Zupełnie jednak niespodziewanie przyjaźń kobiet zamieniła się w lesbijski związek. Niespodziewanie, ponieważ raczej nikt nie podejrzewałby obu z tych pań o zainteresowanie tą samą płcią. Alison co prawda wykazywała wcześniej jakieś tam zainteresowania kobietami, a podobno jej pierwszą miłością była jej dawna nauczycielka, ale no zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami znalazła męża i założyła rodzinę. Alison związała się ze Stevenem Lewisem, który zresztą podobnie jak jego żona był oficerem policji, z tym, że on był nadal czynny zawodowo. Zresztą cała rodzina miała doświadczenie związane właśnie z taką pracą w mundurze, bo szwagier Alison, a brat bliźniak Stevena, Stuart, również pracował w policji i był lokalnym inspektorem. I trzeba podkreślić, że w noc zabójstwa pełnił służbę właśnie w tym rejonie, w którym doszło do zbrodni. Z kolei, jeśli mówimy o Mandy i jej zainteresowaniach, to ona zawsze spotykała się z mężczyznami, wyszła za mąż szybko, ale po rozwodzie tych przelotnych romansów było dość sporo. Nikt jednak nie spodziewał się, że mogłaby być zainteresowana homoseksualnym związkiem. Tak myślała nawet sama Alison, ale gdzieś tam podczas jednego ze spotkań postanowiła wykonać pierwszy krok, no i jak się okazało, Mandy odwzajemniła tę chęć romansu. I panie spotykały się po kryjomu, podobno mąż Alison o niczym nie wiedział. Po raz ostatni kobiety widziały się dzień przed śmiercią Mandy. Steven Lewis zorganizował wtedy grilla, na którego zaprosił znajomych, przyjaciół, w tym właśnie Mandy. Kobieta nocowała nawet u Lewisów i poranek, już po wyjściu Stevena do pracy, spędziła podobno z Alison. Później kobieta powróciła do domu i do swoich obowiązków. W noc zabójstwa Mandy spędzała czas z córkami na mieście, a do domu wróciły taksówką tuż przed północą. Kierowca wysadził je pod domem o 23:48. Około 2 w nocy na Kelvin Road było czuć dym, ale początkowo nikt nie zwrócił na to uwagi. 2 godziny później sąsiad mieszkający naprzeciwko Mandy i jej bliski znajomy, Rob Wachowski, z którym według niektórych źródeł kobieta kiedyś przez krótki czas się spotykała, został obudzony przez swojego syna. Chłopak poinformował ojca, że chyba pali się dom sąsiadek. Wachowski kilkukrotnie próbował dodzwonić się do Mandy, ale kiedy kobieta nie odbierała, pobiegł do jej domu i zajrzał do środka przez okno. Okazało się, że kuchnia jest całkowicie spalona. Na miejsce przybiegł jeszcze jeden sąsiad i mężczyźni wspólnie zadecydowali, że spróbują wejść do środka. Kopnęli kilka razy w drzwi, ale okazało się, że ogień był zbyt intensywny i nie udało im się tam dostać. Kilka minut później na miejscu pojawili się wezwani przez sąsiadów strażacy. Kiedy ratownicy rozpoczęli pracę na miejscu, nie mieli pojęcia, że kobiety nie żyją. Pierwszą znalezioną przez ratowników ofiarą była Katie. 10-latka leżała na piętrze przy samych schodach. Strażacy mieli nadzieję, że dziewczynka jest po prostu nieprzytomna i wynieśli ją na trawnik, gdzie ze sprzętem medycznym czekali już ratownicy. Następnie weszli do sypialni dziewczynek i odnaleźli Emily. Ona również została wyniesiona na zewnątrz i przekazana ratownikom. Następnie strażacy znaleźli w łazience nagą Mandy. Gdy wszystkie trzy ofiary znalazły się na zewnątrz, podjęto próbę ich ratowania. Zauważono, że ofiary mają zniekształcone głowy, a na ich ciałach znajduje się krew. Początkowo uznano, że te ślady powstały, gdy kobiety próbowały wydostać się na zewnątrz z płonącego domu, ale szybko stało się jasne, że te urazy powstały w zupełnie inny sposób. Już na miejscu stwierdzono zgon całej trójki i gdy zaczęto podejrzewać, że to nie pożar jest przyczyną ich śmierci, strażacy weszli na piętro domu i znaleźli leżącą w łóżku Doris. Sprawdzono puls kobiety. Była martwa. Postanowiono nie znosić już jej ciała na dół, ale pozostawiono ją w łóżku aż do przyjazdu koronera. Jak się okazało, po morderstwach w domu wybuchły 4 pożary. Pierwszy z nich został wzniecony około godziny 2 w sypialni babci Doris. Sprawca położył na ciele kobiety gazetę, a następnie próbował ją podpalić. Później podłożył ogień w sypialni Mandy oraz w salonie. Ostatni i największy pożar został podłożony w kuchni około godziny 4. Kuchnia spłonęła prawie doszczętnie. Sprawca podpalił także zdjęcie Emily i Katie stojące na stoliku w salonie. Śledczy twierdzili, że pożary miały zniszczyć dowody, ale niektórzy eksperci, którzy komentowali tę sprawę po latach, byli odmiennego zdania, uważając, że podpalenie domu miało raczej charakter symboliczny, zupełnie tak, jakby morderca chciał sprawić, że Mandy oraz jej rodzina nigdy nie istniały. Na początku wezwanie dotyczyło pożaru, więc na miejscu pojawił się tylko jeden funkcjonariusz, Stuart Lewis, który tej nocy pełnił służbę w tej okolicy. Mężczyzna początkowo nie zakwalifikował tych zgonów jako podejrzane, czyli takie, do których mogły przyczynić się osoby trzecie. Co więcej, niektóre źródła twierdzą, że nawet gdy okazało się, że prawdopodobnie doszło tam do zbrodni, Lewis wrócił na posterunek i nikomu nic o tym nie powiedział. Ani nie sporządził żadnej notatki, która mogłaby sugerować, że wydarzyło się tam coś złego, ani też nie poinformował o tym swoich kolegów. Jedna z członkiń zespołu śledczych, która na miejscu zbrodni pojawiła się jako jedna z pierwszych osób badających właśnie ten dom, próbowała ustalić, która z kobiet była pierwszą ofiarą. Pomogło jej w tym odnalezienie narzędzia zbrodni. Kiedy kobieta weszła na piętro domu, znalazła pręt o długości około metra. Badania wykazały, że znajdowały się na nim ślady krwi, zarówno Mandy, jak i dziewczynek. Nie udało się jednak zabezpieczyć na narzędziu zbrodni śladów krwi Doris, co według ekspertki mogło świadczyć o tym, że zginęła ona jako pierwsza, a po tym ataku sprawca dokładnie wyczyścił narzędzie zbrodni. Śledczy uważali także, że podczas ataku na Doris w domu nie było ani Mandy, ani dziewczynek, a sprawca zaszył się w jednym z pomieszczeń, aby poczekać na resztę rodziny. Według ekspertów o tym, że Doris zginęła jako pierwsza, miało świadczyć także to, że kobieta znajdowała się w sypialni na piętrze. Było to pierwsze pomieszczenie, w którym sprawca podłożył później ogień. Na dodatek, prawdopodobnie próbując uderzyć Doris, sprawca zamachnął się i rozwalił lampę w jej sypialni. To spowodowało jakieś zwarcie i w całym domu wywaliło korki. Nie przeszkodziło mu to jednak w zabiciu Doris. Później po omacku zabójca wszedł do sypialni dziewczynek. Siostry miały w pokoju mały telewizor, prowizorycznie ustawiony na krześle. Zabójca ściągnął go z tego krzesła i przełożył na jedno z łóżek. Zabrał to krzesło, na którym stał wcześniej telewizor, udał się na dół, do łazienki, aby tam wymienić bezpieczniki i znów włączyć światło. I też warto podkreślić, że eksperci, którzy później już badali tę sprawę, doszli także do wniosku, że mordercą musiał być ktoś dobrze znany rodzinie, a także ktoś, kto wielokrotnie bywał w domu i czuł się w nim dobrze, swobodnie. Bo po pierwsze, nie odnaleziono żadnych śladów włamania, a po drugie, ta osoba wiedziała, gdzie znaleźć skrzynkę z bezpiecznikami. Poza tym, o tym, że to Doris zginęła jako pierwsza, świadczy to, że na krześle zabranym z pokoju dziewczynek nie było żadnych śladów krwi, zupełnie odwrotnie niż później w ich sypialni. To oznacza, że morderca musiał naprawiać światło jeszcze przed zabójstwem dzieci. Eksperci przypuszczają, że kolejną ofiarą była młodsza z córek Mandy, Emily. Ona została odnaleziona w pokoju dziewczynek. Najprawdopodobniej weszła tam pierwsza i przebierała się w piżamkę, kiedy została zaatakowana. Sprawca uderzał ją tak mocno, że wypadły jej zęby. Mandy została zaatakowana jako druga. I to ona też miała najgorsze obrażenia ze wszystkich ofiar. Podczas sekcji zwłok okazało się, że na ciele kobiety znajdowało się około 40 obrażeń. Najwięcej ciosów, i to tych najbrutalniejszych, otrzymała w okolice głowy. Uderzenia były tak mocne, że jej czaszka była roztrzaskana, wypadł jej również ząb. Lekarz przeprowadzający sekcję zwłok uznał, że Mandy zaciekle walczyła o życie. Wskazywały na to jej poranione ręce. Prawdopodobnie już po śmierci kobiety jej ciało zostało także seksualnie wykorzystane przez sprawcę. Miał on rozebrać Mandy i włożyć w jej drogi rodne seks zabawkę. Wykluczono natomiast gwałt, bo nie znaleziono ani śladów nasienia, ani obrażeń mogących na to wskazywać. Okazało się także, że po zabójstwie morderca przeniósł ciało Mandy do łazienki. Tam rozebrał je, wsadził do wanny i obmył z krwi. Na nadgarstek kobiety założył srebrny biżuteryjny męski zegarek. Eksperci przypuszczali, że ten akt był symboliczny. Obmywając ciało Mandy, sprawca chciał zmyć z siebie winę za to, co zrobił. Z kolei założenie jej na nadgarstek zegarka miało według nich symbolicznie zakończyć pewien etap. Zakładano, że ktoś, kto dopuścił się tej zbrodni, musiał żywić bardzo silne uczucia w stosunku do Mandy. Ta brutalność i bezwzględność w dokonywaniu morderstw kłóciły się jednak z delikatnością, z jaką już po śmierci potraktował zwłoki kobiety. Ślady krwi pozostawione na podłodze pozwoliły także ustalić, że napastnik zaatakował kobietę w jej sypialni. Ta uciekła jednak przed nim i ostateczne ciosy zadano jej w sypialni Doris. Jako ostatnia prawdopodobnie zginęła Katie. Być może widziała, jak oprawca bije jej matkę, bo została znaleziona przy schodach. Może chciała uciekać, a może dopiero wchodziła na górę i jeszcze nie wiedziała, co ją czeka. Ona również została brutalnie pobita, jej czaszka została roztrzaskana, a mózg w niektórych miejscach odsłonięty. Na piętrze znaleziono także odłamki kości czaszki dziewczynki. O tym, że zginęła na samym końcu, miało świadczyć to, że na narzędziu zbrodni znajdowały się głównie ślady jej krwi. Śledztwo prowadzone na miejscu zbrodni trwało aż 3 tygodnie. Kwestia tej sekwencji zdarzeń tej nocy była kluczowa. Badali ją eksperci, którzy uważali, że odtworzenie tego, co się wydarzyło, jest kluczowe w ujęciu i osądzeniu sprawcy. Jedna z sąsiadek Mandy Power, Rosemary Jones, widziała, jak w noc zabójstwa ktoś wchodził do tego domu. Najpierw usłyszała podjeżdżający samochód. Powiedziała śledczym, że auto musiało mieć silnik diesla, bo dość głośno i specyficznie chodziło. Samochód na chwilę się zatrzymał, a jego drzwi się rozsunęły. Sąsiadka wyjrzała więc przez okno i zauważyła, że w domu Mandy zapaliło się światło. Po chwili ktoś zaświecił żarówkę na piętrze. Jones zauważyła również w oknie zarys sylwetki. Policja zaczęła poszukiwania osób, które mogły w tę noc pojawić się w domu Mandy Power, ale nie znaleziono nikogo podejrzanego. Jedna z sąsiadek Mandy Power, Rosemary Jones, widziała, jak w noc zabójstwa ktoś wchodził do tego domu. Najpierw usłyszała podjeżdżający samochód. Powiedziała śledczym, że auto musiało mieć silnik diesla, bo dość głośno i specyficznie chodziło. Sąsiadka wyjrzała więc przez okno i zauważyła, że w domu Mandy zapaliło się światło. Po chwili ktoś zaświecił żarówkę na piętrze. Jones zauważyła również w oknie zarys sylwetki. Policja zaczęła poszukiwania osób, które mogły w tę noc pojawić się w domu Mandy Power, ale nie znaleziono nikogo podejrzanego. Wkrótce pojawiło się 2 świadków, którzy widzieli coś niepokojącego tamtej nocy. Jednym z tych świadków był były taksówkarz, którego uwagę zwróciło 2 mężczyzn. Właśnie ci mężczyźni kręcili się po Clyde'a w okolicy parku. Taksówkarz wspomina, że w pewnym momencie minęli go nawet na chodniku. Świadek zwrócił na nich uwagę, bo jego zdaniem byli do siebie bardzo podobni. Obaj byli postawni, jeden z nich był nieco wyższy. Obaj mieli ciemne i krótko ostrzyżone włosy. Poruszali się również w bardzo podobny sposób. Już następnego dnia, gdy taksówkarz dowiedział się o tym, co stało się w nocy, zgłosił się na policję i powiedział o tych podejrzanych mężczyznach, których widział niedaleko posesji Mandy Power. Policjanci spisali dane mężczyzny i obiecali przekazanie ich śledczym zajmującym się tą sprawą. Nikt jednak nie odezwał się do taksówkarza, a według źródeł on sam 2 tygodnie później ponownie skontaktował się z policją, po tym, jak w prasie zauważył zdjęcia braci Lewis i zaoferował swoją pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzn, których widział tamtej nocy. Powstał film dokumentalny o tej zbrodni, podlinkuję go Wam w opisie do odcinka. I w tym filmie jest scena, w której taksówkarz pokazuje dziennikarzowi prowadzącemu wywiad fotografie, na których znajdowali się Steven i Stuart Lewis. Taksówkarz mówi także, że jest przekonany, że to właśnie tych mężczyzn widział tej nocy. Wskazał także na fotografię Stevena, męża Allison, i wyjaśnił dziennikarzowi, że jego zdaniem to właśnie ten mężczyzna był tym nieco wyższym. Policja po raz kolejny zbyła taksówkarza. Po tym, jak taksówkarz zgłosił się do śledczych po raz drugi, podziękowali mu za jego telefon i obiecali, że przekażą kontakt do niego policjantom prowadzącym tę sprawę. Śledczy mieli też skontaktować się z taksówkarzem, spisać jego zeznania, ale ponownie nikt się do niego nie odezwał. Pojawiła się jeszcze jedna kobieta, która w noc morderstwa widziała w Clyde'a mężczyznę przypominającego Stevena Lewisa. Nicole Williams, bo tak się nazywała, w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych mówiła, że wracała do domu około godziny 2:30 w nocy i poruszała się samochodem w okolicach Kelvin Road. Tam za rogiem na jednej z ulic zwróciła uwagę na wysokiego, krępego mężczyznę, który miał na sobie ciemne jeansowe spodnie i błyszczącą ortalionową kurtkę, taką typową bomberkę. Kobieta zeznała także, że mężczyzna, którego widziała, niósł w rękach sporą paczkę, jakąś torbę. Mijając go, zwolniła nieco, bo myślała, że to ktoś z jej znajomych lub sąsiadów i chciała mu zaproponować podwózkę. Otworzyła okno, a wtedy oboje spotkali się wzrokiem. Kobieta twierdzi, że dobrze przyjrzała się obcemu mężczyźnie, a kiedy uznała, że go nie zna, odjechała. Następnego dnia, gdy dowiedziała się o tym, co wydarzyło się w nocy, zgłosiła się na policję. Opisała całą sytuację i zaproponowano jej, by wraz z policyjnym rysownikiem stworzyła portret pamięciowy tego podejrzanego mężczyzny. Co jeszcze ciekawsze, kobieta uznała, że kurtka, w którą ubrany był właśnie ten tajemniczy mężczyzna, do złudzenia przypominała jej te noszone przez policjantów. Warto też chyba wspomnieć o tym, że pomimo tego, że szkic stworzony dzięki Nicole mógł być przełomowy w tej sprawie, nigdy go nigdzie nie opublikowano. Pojawił się jeszcze jeden świadek, który tej nocy widział mężczyznę niosącego duży tobołek. Tym świadkiem był John Allen, który poruszał się wtedy samochodem po jednej z bocznych, nieutwardzianych dróg na obrzeżach Clyde'a. Ten człowiek niosący torbę był widziany przez świadka około 4 nad ranem i Allen zapamiętał go, bo ten prawie wpadł pod jego samochód. Poruszał się nieoświetlonym poboczem i ewidentnie nie spodziewał się na tej drodze samochodu o tej porze, dlatego bardzo gwałtownie odskoczył. John Allen nie zgłosił się jednak na policję, by opowiedzieć o tym mężczyźnie. Twierdził, że nie zrobił tego głównie dlatego, że sam w przeszłości miewał kłopoty z prawem. Jednak 2 lata później, gdy robił zakupy w jednym z lokalnych supermarketów, jego wzrok przykuł jeden z klientów. To był wysoki, postawny mężczyzna, który skojarzył mu się z gościem, który w noc zabójstwa prawie wpadł pod koła jego samochodu. Czyli podsumowując, 3 niezależnych świadków widziało w noc zabójstwa mężczyzn podobnych do braci Lewis, ale nikt nigdy nie powiązał ze sobą tych faktów, ani nie zostały one też nigdy odpowiednio zbadane. Steven Lewis publicznie nie zgodził się na wiązanie go z tą zbrodnią, wydał oświadczenie, w którym dał do zrozumienia, że to wcale nie on był widziany przez świadków. Dodał także, że ma alibi na noc zabójstwa. Wyjaśnił, że tę noc spędził w domu ze swoją żoną Allison, z którą spał w jednym łóżku. Allison potwierdziła słowa męża. Również brat bliźniak Stevena, Stuart, wyjaśnił, że tej nocy nie widział się ani ze swoim bratem, ani z bratową. Policja przez cały czas sprawdzała trop, według którego to członkowie rodziny Lewis mieliby być odpowiedzialni za te zbrodnie. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że dzień przed morderstwem państwo Lewis urządzali grilla, a na imprezę mąż Allison zaprosił także Mandy. Udało się przesłuchać znajomych, również tych, którzy byli na grillu, i dzięki tym rozmowom wyłonił się obraz relacji łączącej Allison i Mandy. Według znajomych to Allison miała być bardzo zaborcza, była zazdrosna, miała mocny charakter i była taką bardzo kontrolującą osobą, która zawsze chciała mieć ostatnie zdanie na każdy temat. Z kolei Mandy była nieco naiwna. ufała ludziom i nikogo nie posądzała o złe intencje. Wielu rzeczy także nie dostrzegała i często była wykorzystywana przez osoby, które nie miały tylu skrupułów. Okazało się także, że w niekrótkim czasie przed morderstwem kobiety dość ostro się ze sobą pokłóciły. Według źródeł miało chodzić o to, że Mandy powiedziała kilku wspólnym znajomym, że lekarze podejrzewają u niej nowotwór. Allison odkryła, że to nieprawda i nieźle ją to wkurzyło. Panie się na krótko rozstały, ale Allison dość szybko uznała, że to były bardzo pochopne kroki i chciała powrócić do tej relacji. Mandy się zgodziła i panie kontynuowały swój romans. Źródła podają coś jeszcze. Podobno Allison żywiła dość dużą i nawet niespecjalnie skrywaną niechęć do Katie, starszej córki Mandy. Te wszystkie rewelacje sprawiły, że policja znów zaczęła przyglądać się Allison. Nie zdążyli jednak zaaresztować kobiety, bo ta trafiła do szpitala psychiatrycznego. Jej zdrowie psychiczne już wcześniej było nadszarpnięte, a śmierć Mandy pogłębiła ten stan. Kobieta miała myśli samobójcze i trafiła na 2-tygodniową obserwację. W przesłuchaniach nie pomagał także fakt, że lekarze psychiatrzy powiedzieli policjantom, że jej stan nie pozwala na mówienie o tych wydarzeniach. Dla śledczych to było podejrzane, tak samo jak to, że Allison była jedną z pierwszych osób, które rankiem pojawiły się na miejscu zbrodni. Kobieta mieszkała w dość znacznej odległości od Kelvin Road, a mimo to bardzo szybko pojawiła się przed domem przyjaciółki. Szczerze mówiąc, mi to nie wydaje się jakoś szczególnie dziwne, bo wszyscy wiedzieli, że kobiety się przyjaźnią, a dodatkowo szwagier Allison był policjantem pracującym przy tej sprawie, więc pewnie powiadomił ją o tym, co się stało. Ale to są oczywiście tylko moje przypuszczenia, a nie fakty. Ale to też nie zmienia faktu, że policja jasno stwierdziła, że Allison miała dobry motyw na to, by zabić swoją kochankę. Gdy kobietę wypuszczono ze szpitala, została przewieziona na przesłuchanie. Śledczy dopytywali, w jaki sposób dowiedziała się o morderstwie i dlaczego tak szybko zjawiła się na miejscu. Ta wyjaśniła, że około 6 nad ranem usłyszała o pożarze na Kelvin Road. A chwilę później odebrała telefon od znajomego, który wiedział, że kobiety się przyjaźnią. Allison wyjaśniła też, że od razu zadzwoniła do swojego męża, który był w tym momencie w drodze do pracy, a ten zawrócił i zawiózł ją pod dom Mandy. Według słów kobiety, przed domem Mandy Power pojawili się około 8 rano. To jednak nie pokrywało się z zeznaniami świadków, którzy widzieli Allison na Kelvin Road już około godziny 6, czyli wtedy, gdy rzekomo odbierała telefon z informacjami. To jeszcze bardziej stawiało Allison w gronie podejrzanych. Na pytanie, co robiła w noc zabójstwa, odpowiedziała, że spała w domu razem ze swoim mężem Stevenem. Przez cały ten czas Steven również znajdował się na liście podejrzanych. Jeden z przesłuchiwanych świadków wyznał, że na krótko przed śmiercią Mandy usłyszał niepokojącą rzecz. Podobno kobieta miała mu się zwierzyć, że na kilka dni przed śmiercią Steven jej groził. Kazał jej też zakończyć znajomość z Allison. Te słowa potwierdziła także sąsiadka Mandy, która przypadkowo była świadkiem kłótni, w trakcie której Steven miał pojawić się w domu kobiety i krzyczeć, by ta odczepiła się od jego żony. Podczas przesłuchania Louis przyznał się do tego, że rzeczywiście groził Mandy. To jednak nie składało się w całość z informacjami, w których Steven utrzymywał, że nie miał pojęcia o romansie kobiet, o którym miał dowiedzieć się już po śmierci Mandy. Podejrzenia w stosunku do Stevena potęgował także fakt, że mężczyzna z portretu pamięciowego sporządzonego na podstawie zeznań jadącej samochodem Nicole wyglądał łudząco podobnie do Louisa lub jego brata bliźniaka, który wyglądał niemal identycznie. Jak już wcześniej wspomniałam, według Nicole mężczyzna miał na sobie kurtkę, niemodną w tamtym momencie, ale taką samą, jaką nosili często policjanci. No i też tym dziwnym zbiegiem okoliczności, ten portret pamięciowy, jak już wspomniałam, nigdy też nie trafił do opinii publicznej. W tej sprawie przesłuchano także prowadzącego dochodzenie brata bliźniaka, Stewarta. W noc zabójstwa mężczyzna był na nocnej zmianie i patrolował samochodem okolice. To też on jako pierwszy zjawił się na miejscu zbrodni w domu Mandy Power. Co ciekawe, tej nocy zniknął z policyjnych radarów na 3 godziny. Nie było go pomiędzy północą, a mniej więcej 3. Zarzekał się jednak, że tamtej nocy nie patrolował tej okolicy. Ale być może taksówkarz, który w nocy widział dwóch podobnych do siebie mężczyzn, widział właśnie braci Louis. Nie wiem, oczywiście to tylko moje przypuszczenia, nie fakty, aczkolwiek daje to do myślenia. Ze względu na to, że rodzina Louise była podejrzewana w tej sprawie, kwestię morderstwa przy Kelvin Road 9 przejęła zewnętrzna policja. Sprawdzono m.in., czy Stuart Louise zachował na miejscu zbrodni wszelkie procedury. Pojawił się tam sam, gdyż początkowo przypuszczano, że zgłoszenie dotyczy tylko pożaru. Gdy okazało się, że są jednak ofiary, a do ich śmierci przyczyniły się prawdopodobnie osoby trzecie, Stuart powinien wrócić na posterunek i, tak jak mówiłam, powiadomić o tym odpowiednie osoby oraz wpisać protokół. Nie wykonał jednak żadnej z tych procedur. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdecydowano się na aresztowanie Louisów. Steven i Allison zostali zatrzymani pod zarzutem morderstwa, a Stuart pod zarzutem utrudniania śledztwa i mataczenia. Ta sytuacja nie potrwała jednak długo. Stuart Louis bardzo szybko został zwolniony z aresztu. Został także skonfrontowany z portretem pamięciowym, ale za każdym razem powtarzał, że jego zdaniem twarz wygląda jak David Morris. Zaraz przejdziemy do tego, kim był właśnie David Morris. Steven natomiast został umieszczony w areszcie. Na komendę wezwano także Nicole Williams, czyli tę kobietę, na podstawie zeznań której sporządzono portret pamięciowy podejrzanego mężczyzny. I poproszono ją, aby wskazała, którego z mężczyzn prawdopodobnie mogła widzieć tej nocy. Pomimo iż minęło już półtora roku, Nicole niemal od razu wskazała na Stevena. Z kolei podejrzenia na Allison rzucała niewielka próbka DNA pobrana z uda Mandy. Okazało się, że ślady pasują właśnie do Allison. To jednak też nie mogło do końca obciążyć kobiety. No w końcu panie miały ze sobą romans i widziały się tamtego dnia rano, więc no generalnie mogły się dotykać. W tym przypadku należało zakładać, że od czasu spotkania Mandy nie brała kąpieli, co też oczywiście jest możliwe. Dochodzenie przeciwko rodzinie Louise trwało około pół roku, ale w końcu prokurator nie zdecydował się na postawienie im zarzutów. Ostatecznie wszyscy zostali wypuszczeni na wolność. Detektywi prowadzący tę sprawę stracili więc swoich głównych podejrzanych. Presja szefostwa, a także ogromny nacisk opinii publicznej, która domagała się znalezienia winnego, były dodatkowym czynnikiem, który miał sprawić, że śledczy szybko i z sukcesem zakończą tę sprawę. Niestety po stracie głównego punktu zaczepienia szukali winnego nieco po omacku. Wykluczono byłego męża Mandy, Michaela Powera. Mężczyzna w noc zabójstwa znajdował się w swoim oddalonym o kilka kilometrów od Clyda domu. Był tam razem ze swoją nową dziewczyną. Policja uznała, że nie miał on jednak motywu, by zabić żonę, córki i teściową. Rozstanie nastąpiło z jego inicjatywy, a ponadto eks-małżonkowie pozostawali w dobrych stosunkach i wspólnie wychowywali córki. Przepytywano również mężczyzn, z którymi romansowała Mandy. Niestety żaden z tych tropów nie był prawdziwy. Po półtorarocznym, bezowocnym śledztwie w końcu ktoś podrzucił policji trop Davida Morrisa. I jakie było jego powiązanie z Mandy i dlaczego w ogóle był podejrzewany w tej sprawie? David znał się z Mandy, był chłopakiem jednej z jej przyjaciółek, Mandy Jewel. Co ciekawe, David zdradzał swoją dziewczynę i co jakiś czas spotykał się z Mandy Power. Para randkowała, flirtowała i były to też takie seks spotkania. Billingi telefoniczne wykazywały, że kontaktowali się naprawdę często. Źródła przedstawiają dwie wersje tego, jak policja wpadła na trop Morrisa. Na miejscu zbrodni, w pokoju Doris, znaleziono męski łańcuszek. David miał powiedzieć swojemu szefowi, że przed zabójstwem widział się z Mandy i zostawił u niej tę biżuterię. Co więcej, mężczyzna był przerażony, że przez swoją nieuwagę może być przez śledczych podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Taka informacja oczywiście nie mogła pozostać bez echa. Ta zbrodnia, to morderstwo, elektryzowało całą lokalną społeczność. Szef Davida również nie zamierzał trzymać języka za zębami i opowiedział swojej przyjaciółce całą rozmowę z Morrisem. Kobieta niewiele myśląc udała się z tymi informacjami na policję. Inne źródła twierdzą natomiast, że łańcuszek znaleziony na miejscu zbrodni był pokazywany przez media i programy kryminalne. I ten sposób został rozpoznany przez jednego z kuzynów Davida, który zgłosił swoje podejrzenia śledczym. Kuzyn Morrisa dodał także, że jego krewny miał obawiać się policyjnych przesłuchań i skojarzenia go z tą sprawą. Bądź co bądź, w końcu Morris został przesłuchany przez śledczych. Wyznał, że ostatni raz widział Mandy w dzień jej śmierci. Nie było to zaplanowane spotkanie, po prostu wpadli na siebie na mieście, gdy David niósł do naprawy swój łańcuszek. Mężczyzna wyjaśnił, że od słowa do słowa Mandy zaprosiła go na randkę. Dokładniej, na seks randkę. Kobieta podobno nie zamierzała tracić czasu i zaproponowała Davidowi, aby wpadł do niej od razu, gdy będzie wracał od jubilera. David miał jednak skorzystać z zaproszenia. Uznał także, że łańcuszek poczeka. Według słów Davida udali się do domu Mandy. Gdy po randce wychodził od kobiety, zapomniał zabrać biżuterię. Później sprawy potoczyły się już lawinowo. Śledczy aresztowali Morrisa, zaczęły się także jego wielokrotne przesłuchania. Oczywiście najważniejszym dowodem świadczącym przeciwko mężczyźnie był łańcuszek pozostawiony w domu Mandy. Podczas przesłuchań David zaprzeczał jednak, że biżuteria należy do niego. Szybko okazało się, że to nieprawda. Kłamstwo Morrisa stawiało go w jeszcze gorszej sytuacji. Coś jednak śledczym nie pasowało. Na narzędziu zbrodni nie odnaleziono śladów dłoni Morrisa. Nikt z sąsiadów nie widział go także w noc zabójstwa. Morris cały czas twierdził, że nie ma nic wspólnego z morderstwami. Zapytano go jednak, czy znał rozkład domu Mandy Power. Mężczyzna przyznał, że spotykał się tam z Mandy, ale bywał tylko na parterze. Kobieta nigdy nie zaprosiła go na górę. Śledczy wypytywali mężczyznę o to, dlaczego wcześniej nie przyznał się do seksualnej relacji, jaka łączyła go z Mandy. David wyznał, że nie wspominał o tym wcześniej, ponieważ nie chciał, aby te informacje dotarły do jego ówczesnej dziewczyny i zarazem przyjaciółki Amandy, Mandy Jewel. Podczas przesłuchań, a w niektórych źródłach można znaleźć informację, że nawet nie tyle podczas przesłuchań, co podczas spotkania Davida ze swoim prawnikiem w areszcie, które niechcąco i zupełnie niezgodnie z prawem policja podsłuchiwała, David miał podobno wyznać, że odwiedził Amandę w noc morderstwa i uprawiali wtedy seks. To oczywiście oznaczałoby, że David był w domu Mandy w czasie popełnienia morderstw. Podobno policjant podsłuchujący rozmowę miał zanotować to, co wtedy usłyszał. W notatce służbowej podał datę i dokładną godzinę spotkania Davida i jego adwokata. Słowa, które miał usłyszeć policjant, zostały wypowiedziane o 13:39. Samo spotkanie obu mężczyzn rozpoczęło się o 13:34. Specjaliści analizujący tę notatkę odczytali, że pierwotnie funkcjonariusz zapisał, że spotkanie Davida Morrisa z adwokatem rozpoczęło się o 13:21 lub 13:29. A następnie, być może policjant zdał sobie sprawę, że o tej porze prawnika jeszcze nie było, wziął długopis i zupełnie innym kolorem atramentu poprawił cyfry tak, żeby pasowały do jego wersji. Oczywiście zdaniem oficera to była tylko pomyłka i zupełnie nie miał na celu nic złego, ale nawet pomimo tego, gdyby rzeczywiście tak było, taka rozmowa się odbyła i ten policjant ją podsłuchał, wydawać się może, że dość szybko David i jego prawnik przeszliby do omawiania takich konkretów. Adwokat Davida nie zgodził się z wersją podawaną przez oficera policji i dodał, że dopiero około godziny 14 rozpoczął ze swoim klientem omawianie szczegółów. Co jednak dziwne, notatka policjanta nadal była używana w sądzie jako dowód przeciwko Davidowi. Kolejną z wersji podawanych przez Davida Morrisa było to, że spotkał się z Mandy w piątek 25 czerwca, czyli dzień przed jej śmiercią. Mężczyzna miał wyznać także, że uprawiali wtedy seks. Te zeznania nie pokrywały się jednak z tym, co twierdzili świadkowie. Po pierwsze, nikt nie widział wtedy Morrisa w okolicach domu pani Power. A po drugie, Mandy tego dnia wybierała się na grilla do Allison i Stevena Lewisów. Morris twierdził także, że to właśnie w piątkowy poranek zostawił u Mandy swój łańcuszek. Był zdania, że zostawił biżuterię w kuchni, ale śledczy odnaleźli ją na podłodze w sypialni Doris. Co ważne, na łańcuszku znajdowało się DNA Mandy, a Morris przez cały czas nie był w stanie określić, czy łańcuszek jest rzeczywiście tym samym, który zostawił w domu Amandy. Jak się później okazało, David nie chciał przyznać się do tego, że biżuteria rzeczywiście należy do niego, ponieważ po pierwsze bał się, jak zareaguje na to jego dziewczyna, a po drugie bał się, że zostanie wmieszany w tę sprawę. Do tego, że łańcuszek rzeczywiście jest jego, przyznał się dopiero na kilka dni przed rozprawą. Śledczy szukali również odpowiedzi na pytania, jak łańcuszek znalazł się na podłodze w sypialni Doris. Biżuteria miała charakterystyczne uszkodzenia, była także pochlapana białą farbą. Policjanci stworzyli własną wersję wydarzeń. W tej wersji Morris musiał mieć na szyi ten łańcuszek, a podczas szamotaniny jedna z ofiar pociągnęła go za biżuterię i zerwała mu ją z szyi. Eksperci badający dużo później tę sprawę zbadali ten łańcuszek i próbowali określić, czy jego zniszczenia mogą odpowiadać takiemu scenariuszowi. Okazało się, że nie ma on uszkodzeń, które mogłyby na to wskazywać. Morris cały czas utrzymywał, że zapięcie jego łańcuszka było uszkodzone wcześniej i z tego powodu mężczyzna miał zabezpieczać je miedzianym drutem. Niezależni eksperci przeanalizowali zdjęcia Davida, zrobione przed morderstwem, i okazało się, że rzeczywiście było tak, jak mówił, a jego łańcuszek miał to charakterystyczne miedziane zabezpieczenie. Twierdzono także, że gdyby było tak, jak zakładała prokuratura, to w sypialni Doris znaleziono by także tę miedzianą końcówkę, ale nigdy jej tam nie zabezpieczono. Wersja, w której David mówił o tym, że niósł łańcuszek do naprawy, może być prawdziwa, ale byłby to bardzo zaskakujący zbieg okoliczności. Być może mężczyzna zapomniał zabrać łańcuszek po jednym z upojnych spotkań z kochanką, ale nie chciał o tym mówić, bo tak jak mówiłam, po pierwsze bał się reakcji swojej dziewczyny, a po drugie nie chciał być powiązany z tą sprawą. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono i nie odnaleziono także czy to odcisków palców, czy to śladów DNA, mogących bezspornie połączyć Davida z tą tragedią. Część śladów oczywiście zniszczyły pożary, ale na miejscu zbrodni śledczym udało się zabezpieczyć m.in. odcisk dłoni ze śladami krwi na dywanie w salonie. Krew znaleziono także na kasetach VHS porozrzucanych w salonie. W filmie dokumentalnym na temat tej zbrodni poproszono eksperta Petera Swan, który jasno stwierdził, że odcisk dłoni na dywanie nie pasuje do odcisku dłoni Davida Morrisa. Innego zdania był jednak podczas rozprawy prowadzący sprawę prokurator, który doszedł do wniosku, że dłoń odciśnięta na dywanie może należeć do Davida. Oprócz tego krwawego odcisku, na miejscu zbrodni zabezpieczono także białą sportową skarpetę pokrytą sporą ilością krwi. Według ekspertki John Millington, która także wypowiada się w filmie dokumentalnym, jej ułożenie sugeruje, że została użyta jako rękawiczka, a sprawca mógł mieć ją na sobie w momencie popełniania zbrodni. I znów kluczowe miało okazać się ustalenie, która z ofiar zginęła wtedy jako pierwsza. W noc zabójstwa David Morris był widziany w nowo otwartym miejscowym barze. Zarówno on, jak i świadkowie twierdzą, że mężczyzna bawił się tam ze znajomymi i ze swoją dziewczyną. Sporo wypił, był wstawiony. Morris przyznał się także do tego, że tej nocy zażywał pewną nielegalną substancję, której nazwy oczywiście nie mogę tutaj teraz wypowiedzieć, ale pewnie domyślicie się, co to takiego, jeśli powiem, że jej nazwa zaczyna się na literkę A. Znajomi Morrisa zeznali, że mężczyzna w pewnym momencie pokłócił się ze swoją dziewczyną. Ta miała opuścić bar i udać się do domu. Z kolei Morris miał zostać jeszcze przez chwilę razem ze swoimi przyjaciółmi, ale wkurzał się coraz bardziej i ta jego złość osiągnęła już takie apogeum i w końcu wyszedł z baru. Według świadków na zegarku była wtedy godzina 23:30. Pub, w którym bawił się tamtej nocy David, dzielił od domu Mandy niecały kilometr. Według szacunków, aby dostać się tam główną drogą, Morris musiałby iść około 15 minut. Ta trasa niosła ze sobą jednak spore ryzyko tego, że ktoś go zauważy. Tak się jednak nie stało. Oczywiście mężczyzna mógł wybrać inną, ale dłuższą trasę, wiodącą przez ścieżkę nad wodą. Prokuratura sugerowała, że Morris dobrze znał okolice, więc trafienie tą mało uczęszczaną ścieżką też nie byłoby dla niego trudne. Morris twierdził jednak, że po tej scysji w barze udał się na skróty do mieszkania, które zajmował razem ze swoją dziewczyną. Spacer do domu miał trwać około 15 minut, ale mężczyzna w trakcie uznał, że jest tak zły na partnerkę, że nie chce jej w tym momencie widzieć. Stwierdził jednak, że nocny spacer dobrze mu zrobi i według jego zeznań wybrał się w godzinną przechadzkę w kierunku Swansea. Twierdził, że kierował się do domu swoich rodziców, ale w połowie drogi zrezygnował z pomysłu odwiedzin. Po pierwsze padało, a po drugie on był i zmęczony, no i wstawiony, i postanowił wrócić do domu, który dzielił z dziewczyną. Miał tam pojawić się około 3 nad ranem, a drzwi otworzyła mu podobno Mandy Jewel. David wyznał także, że po wejściu do domu skierował się od razu do łazienki. Tam rozebrał mokre od deszczu ubrania, wrzucił je do pralki i udał się do łóżka. Nieco inną wersję nocnych wydarzeń podała natomiast dziewczyna Davida. Mandy Joel zeznała na policji, że oni rzeczywiście się pokłócili, że to ona pierwsza wyszła z pubu, a mężczyzna został tam ze znajomymi. Według jej pierwszych zeznań, Morris miał wrócić do domu pomiędzy 22.30 i 23.00, czyli to nie pokrywało się z tym, co mówili znajomi, którzy twierdzili, że opuścił bar o 23.30. Podczas składania zeznań w sądzie kobieta powiedziała natomiast, że nie pamięta, o której jej chłopak pojawił się w ich wspólnym mieszkaniu. Tak jak już Wam mówiłam, w noc zabójstwa Amanda Power pojawiła się w domu dopiero o 23.48. Biorąc to pod uwagę, Morris miałby naprawdę niewiele czasu na to, aby dotrzeć do domu Mandy, zabić Doris, wytrzeć narzędzie zbrodni, wymienić bezpiecznik, a później czekać na powrót kolejnych ofiar. Na dodatek osoby analizujące tę sprawę podkreślają, że mężczyzna był i nietrzeźwy, i pod wpływem, co również mogło wpływać na jego postrzeganie rzeczywistości. To także kłóciło się badającym tę sprawę z postępowaniem już na miejscu zbrodni. Działania sprawcy były bardzo metodyczne i takie uporządkowane. A chyba trudno jest osądzać osobę pod wpływem o takie trzeźwe rozumowanie. Co ważne, w noc zabójstwa nikt nie widział Davida Morrisa w pobliżu Kelvin Road. Widziano tam co prawda podejrzanych mężczyzn, ale nikt nie zidentyfikował ich właśnie z Davidem. Ostatecznie jednak David Morris został doprowadzony przed sąd. Jego proces trwał 11 tygodni. Podczas procesu wyciągano m.in. przeszłość Davida, a mężczyzna był kilka razy karany za różne przewinienia. Był zamieszany m.in. w uliczne bójki, włamania, miał na swoim koncie historię z narkotykami. Podnoszono również, że mężczyzna miał skłonności do przemocy, również wobec partnerek. I z tego powodu rozpadło się jego małżeństwo. Morris miał z byłą żoną 3 córki, ale według świadków akurat dla córek był naprawdę dobrym ojcem. Sama ta kryminalna przeszłość mężczyzny zaczęła się też dość szybko, bo w momencie popełniania pierwszego czynu miał mieć 14 lat. Podczas procesu śledczy przedstawili swoją teorię na temat tego, co stało się tamtej nocy. Ich zdaniem Morris, który wyszedł z lokalu około 23.30, miał udać się do domu Power i tam zażądać, by kobieta uprawiała z nim seks. Skąd to wiadomo? Po pierwsze, z rzekomej rozmowy Davida z prawnikiem, podsłuchanej podobno przez funkcjonariusza. W źródłach pojawia się także jeszcze jedna wersja wydarzeń, która zakłada, że podobno w noc, w którą David pogłócił się w barze z dziewczyną, w tym samym pubie był jeden z lokalnych policjantów. Mężczyzna miał podsłuchać, jak David Morris zwierzał się jednemu ze swoich znajomych, że chce iść do domu Mandy Power i chce uprawiać z nią seks. Sami przyznacie, że to są dość dziwne zbiegi okoliczności, że po pierwsze jeden z policjantów podsłuchuje rozmowę z prawnikiem, a po drugie drugi z policjantów podsłuchuje rozmowę Davida w barze. Tym bardziej, że wtedy jeszcze nie mógł wiedzieć o tym, że dojdzie do takiej tragedii i najprawdopodobniej w ogóle nie znał ani Mandy, ani Davida. Według wersji śledczych kobieta miała jednak odmówić, a David Morris w szale miał zabić ją i jej rodzinę. Z tą wersją nie zgadzają się jednak poproszeni o skomentowanie tej sprawy eksperci, którzy, tak jak mówiłam wcześniej, uważali, że mężczyzna miałby na to po pierwsze zbyt mało czasu, a po drugie był odurzony i upojony, więc nie byłby w stanie działać tak metodycznie. Mężczyzna zapewne nie pomyślałby ani o założeniu skarpetki, aby ukryć odciski palców, raczej też nie naprawiałby bezpieczników. W wersji przedstawionej przez policjantów nie zgadzała się także sekwencja śmierci kobiet. Szczerze mówiąc, moim zdaniem, zakładając taki scenariusz, to raczej Mandy zginęłaby jako pierwsza, a eksperci wyraźnie dają do zrozumienia, że tą pierwszą ofiarą nie była ona, ale jej matka. Na dodatek mężczyzna miałby najzwyczajniej w świecie zbyt mało czasu i trudno byłoby mu tego wszystkiego dokonać. I też warto nie zapominać, że wszelkie ślady zabójcy zostały dokładnie wytarte, a pożary zaplanowane dość precyzyjnie. Pytanie także, dlaczego policjant podsłuchał akurat tę rozmowę? Kolejną ciekawostką jest to, że podczas procesu poproszono wszystkich mężczyzn, z którymi Mandy się spotykała, a także Stevena Lewisa, który był wcześniej podejrzewany o dokonanie tej zbrodni, o dostarczenie swoich zdjęć. Fotografie porównywano na sali z portretem pamięciowym wykonanym na podstawie zeznań Nicole. Dopiero jednak po procesie zauważono, że prawdopodobnie zdjęcie Stevena Lewisa zostało zmodyfikowane w jakimś programie graficznym. Mężczyzna miał wyszczuploną i wydłużoną twarz i przez to nie był tak podobny do tego mężczyzny z portretu pamięciowego. Ostatecznie wyrok wydano 28 czerwca 2002 roku. David Morris został uznany za winnego wszystkich czterech morderstw. Otrzymał cztery wyroki dożywocia, a sąd określił, że może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po minimum 32 latach odsiadki. W momencie skazania David Morris miał 38 lat. No i cóż, takiego finału oczekiwali wszyscy. Naciskana przez opinię publiczną prokuratura, zmęczeni medialnym śledztwem funkcjonariusze, a także mieszkańcy Clyde'a, którzy uznali, że no teraz wreszcie mogą spać spokojnie, bo morderca został skazany. Morris przez cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Jego rodzina i bliscy również nie wierzyli w jego winę i zupełnie nie zgadzali się z wydanym wyrokiem. Mieli także spore obiekcje co do prowadzonego śledztwa. W 2005 roku rodzina odwołała się od wyroku i sąd apelacyjny unieważnił wyrok skazujący. Proces Morrisa toczył się ponownie, ale mężczyzna został skazany po raz drugi. Oczywiście cała ta sprawa była i jest bardzo medialna, a po każdym z posiedzeń głos zabierały rodziny, zarówno ofiar, jak i skazanego. Rodzina ofiar przez cały czas utrzymuje, że nie ma wątpliwości co do tego, że zabójca siedzi za kratkami. W tym roku mija już 20 lat od ogłoszenia wyroku i te 20 lat Morris spędził w więzieniu. No tak jak mówię, zawsze głośno sprzeciwiał się temu wyrokowi i przez cały czas razem ze swoją rodziną próbuje udowodnić swoją niewinność. Wokół skazania mężczyzny w ogóle pojawia się cały czas sporo kontrowersji. Prawnicy skazanego podnoszą m.in. fakt, że policja dysponuje znacznie większą ilością akt i materiałów na temat tej sprawy, które jednak nigdy nie zostały im przekazane. Obecnie cały zespół pracuje nad linią obrony i szukają także nowych dowodów, które mogłyby pomóc mężczyźnie dowieść swojej niewinności. Zresztą nawet wielu mieszkańców Clyde'a wierzy, że to nie David Morris popełnił te zbrodnie. Przez cały czas ludzie protestują, nawet w ubiegłym roku, jeszcze przed pandemią, odbył się protest. Powstają murale, rodzina tworzy petycje i naprawdę wiele osób stara się wyciągnąć Davida Morrisa z więzienia. Jak wspominają źródła, kolejnym czynnikiem, który napędza te nastroje, jest to, że podobno zdarzało się, że policjanci z tego regionu dość często w tamtych czasach, w których zginęła Mandy i w których był sądzony David, byli posądzani o korupcję i czy to fałszowanie, czy manipulowanie dowodami, świadkami, no i że generalnie raczej nie najlepiej się tam swego czasu działo. Są też źródła, które wspominają, że właśnie mniej więcej w tym okresie posadzono do więzienia aż 19 osób, które później okazały się niewinne. Ja oczywiście nie jestem w stanie określić, czy David Morris jest winny tej zbrodni, czy nie, ale przedstawiam Wam tą sprawę, bo moim zdaniem jest bardzo niejednoznaczna. Jest wiele dowodów, które powinny zostać raz jeszcze przeanalizowane, no tym bardziej, skoro są aż tak poważne wątpliwości. Zresztą specjaliści na prośbę, czy to rodziny, czy to właśnie na potrzeby filmów, cały czas badają tę sprawę i teraz już za pomocą coraz lepszych technik kryminalistycznych jeszcze raz badają dostępne dowody. Jedną z takich ciekawostek jest to, że eksperci mówią o pobraniu próbek do badania DNA nie tylko z obu końców tego pręta, którym zabito ofiary, ale również ze środka, bo jak uważają, był on na tyle długi, że niewygodnie byłoby trzymać i uderzać z tak dużą siłą, trzymając za jego krańce. No i tak jak mówię, wokół sprawy jest wiele kontrowersji i zdania na temat tego, czy rzeczywiście skazano odpowiednią osobę, są bardzo podzielone. Ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie i kto Waszym zdaniem jest winny popełnienia tej zbrodni. Dlatego w komentarzach czekam na Wasze opinie, sugestie i przemyślenia dotyczące tej sprawy. A może ktoś z Was już słyszał o tym, co się wydarzyło w Clyde'a w 99 roku i wie coś więcej na ten temat? To też na pewno chętnie wszyscy poczytamy, jeżeli ktoś zechce podzielić się swoją wiedzą w tym temacie. I jeszcze takie krótkie słowo wyjaśnienia, bo pojawiają się pytania, dlaczego podcast nie pojawia się teraz na Spotify. Ano dlatego, że muszę zmienić hosting. Muszę zmienić swój hosting i generalnie to jest taka prozaiczna rzecz, ale zajmuje mi to nad wyraz dużo czasu, więc będą, jak tylko to ogarnę, to będę znowu wrzucać też na Spotify i na pewno Was tutaj o tym poinformuję. No i też, szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy zrobić dwa oddzielne kanały, tak jak do tej pory to funkcjonowało, że na oddzielny kanał wrzucam treści kryminalne, a na oddzielny kanał treści paranormalne, czy też może to połączyć i generalnie zrobić jeden kanał, tak jak tutaj na YouTubie i po prostu wrzucać wszystko w jedno miejsce. Nie wiem, może wy mi podpowiecie w komentarzach, co jest dla was wygodniejsze i może mój problem się rozwiąże. Także czekam na wasze zdanie. Do usłyszenia. Cześć, na razie.